tutaj pewnie też warto powiedzieć o projekcie prezydenckim, który został złożony i tam 33% mniejsze rachunki. No ja też mogę to napisać na kartce, że 50% mniejsze rachunki. 1/3 z funduszy w ogóle na europejską obronność SAFE przypadła Polsce.
Ale panie ministrze, przecież to jest kredyt.
Oj, prezes Kosiniak-Kamysz, pan premier, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz ma znakomite relacje z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem. Spotykają się bardzo...
Pan śmieje się, bo nie ma to jak pochwalić swojego szefa przy okazji. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, to jest program Warzecha Kontra, a dzisiaj ze mną pan Konrad Wojnarowski, w tej chwili wiceminister energii i członek Rady Naczelnej PSL, a wcześniej wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się Państwu.
Tak się zastanawiam, to można być takim wiceministrem przechodnim, raz w jednym resorcie, raz w drugim. To przecież są różne kompetencje.
Nie wiem, czy nazwałbym to bycie ministrem przechodnim, natomiast różne są, powiedziałbym, biorąc pod uwagę pracę w rządzie, misje do wykonania. I część tej mojej misji to była praca w Ministerstwie Funduszy, a teraz w Ministerstwie Energii, gdzie wbrew pozorom może, bo nazwy ministerstw są inne, te kompetencje są często podobne, bo przecież energetyka to gro środków również europejskich, również tych z Krajowego Planu Odbudowy.
O tym chociaż jeszcze porozmawiamy, ale myślę, że wielu widzów się zastanawia, no to jak to jest? To partia koalicyjna, w tym wypadku PSL, rzuca swojego człowieka na różne odcinki. Ten człowiek nie musi się dobrze znać na jednym ani na drugim. Ja wiem, że sądzi się, że politykę w ministerstwach tak naprawdę robią dyrektorzy departamentów i to w dużej mierze jest prawda, no ale pan przecież musi mieć jakąś wiedzę na temat, którym się ma pan zajmować, chociaż byli i tacy wiceministrowie, którzy tej wiedzy kompletnie nie mieli, a po prostu w ramach jakichś politycznych zobowiązań byli rzucani na różne odcinki, więc jak to z panem jest?
Zakładam, że właśnie tak jest, że jest wiedza i doświadczenie. Ta pierwsza część mojej pracy w Ministerstwie Funduszy to przecież środki europejskie, to również środki dla samorządów, więc z jednej strony doświadczenie samorządowe, a z drugiej chociażby doktorat, który napisałem o podziale statystycznym i jego wpływie na prawo polskie i europejskie, to stricte dotyczyło właśnie wydatkowania środków europejskich w kontekście chociażby podziału statystycznego Mazowsza na tę część bogatszą i biedniejszą, ale także w, powiedziałbym, kontekście prawno-porównawczym do innych państw. Więc tutaj...
Doktorat już obroniony.
Tak, doktorat
czyli
obroniony.
Mogę mówić też panie doktorze, ministrze.
Tak, jeszcze przed objęciem stanowiska w Ministerstwie Funduszy. Ten doktorat obroniony plus to doświadczenie samorządowe i inne, no bo przecież przez całe życie człowiek doświadczenie zdobywa. Myślę, że miało swój wymierny kształt i też decyzję o tym, żeby w tym resorcie się znaleźć.
No to gratuluję obrony doktoratu, ale skoro pan jest w Ministerstwie Energii, mówi pan, że tutaj też ma pan kompetencje, to chciałem pana zapytać, czy pan sprawdzał, czy pan wie, o ile wzrosną koszty życia przeciętnej rodziny w związku z wejściem w życie systemu ETS-2?
ETS-2 to jest taki system, który nie jest dobrym systemem i my to podkreślamy od nie tylko miesięcy, ale też lat.
Ale to ja się bardzo cieszę, bo ja też tak uważam.
I rewidujemy
to. Ja zapytałem, czy pan wie, o ile wzrosną koszty życia przeciętnej rodziny?
Znaczy, to mówimy hipotetycznie w tej chwili, bo...
No wiadomo, ETS-2, są pewne widełki.
ETS-2 również dzięki naszym staraniom, naszym działaniom w tej chwili zostaje odłożony
o rok,
ale będziemy walczyć o to, żeby nie tylko był odłożony, ale również zreformowany, a w tym kształcie nawet wyeliminowany, bo opłaty
bardzo dobrze, ale
związane z ETS-em...
Czy pan wie, czy pan nie wie? Upieram się
znaczy, dokładnie to by trzeba pewnie na czynniki pierwsze rozłożyć w kontekście transportu, ogrzewnictwa, gospodarstw domowych i tak dalej.
Nawet się trochę dziwię, że pan tego raportu nie widział.
Widziałem, jest taka stworzona tutaj strona internetowa.
Jest też raport, który nawet został nagrodzony. Pani,
i przeglądałem ją.
Tak. Pani Wandy Bóg.
Tak, który, rozmawiamy często również o energetyce, tak, jak mamy okazję.
Który mówi o tych konkretnych liczbach, to ja może panu zacytuję kilka tych liczb, bo one trochę rzeczywiście podnoszą włosy na głowie. Przy czym założenie tu jest takie, że mówimy o kosztach w cenach stałych z 2023 roku. No i jako pierwszy rok został przyjęty 2027. Dzisiaj wiemy, że to nie będzie 2027, tylko no, albo 2028, albo ewentualnie któryś następny. I tak, 2030 rok w wariancie pierwszym, czyli ogrzewanie gazowe, mamy wzrost o 1835 zł, w wariancie węglowym o 2985 zł. 5 lat później, czyli w 2035 roku, w wariancie gazowym mamy wzrost o 4670 zł, a w wariancie węglowym o 7598 zł. No a w roku 2050, czyli tym teoretycznym roku dojścia do zeroemisyjności Unii Europejskiej, mamy wzrost o 16 346 zł i o 26 592 zł. No oczywiście tu już mówimy o bardzo dalekiej przyszłości, ale nawet ta w sumie niezbyt daleka, no bo raptem 4 lata oddalona, no powiedzmy, że 5 lat, jeżeli weźmiemy jakieś tam przesunięcie pod uwagę, i tak to już jest bardzo dużo. No i w związku z tym jest pytanie, czy rząd ma jakiś plan na ETS-2? Poza tym, że udało się o rok, czyli odsunąć niebezpieczeństwo wyborcze, no bo oczywiście są wybory nie tylko w Polsce w 2027 roku, także we Włoszech, także na Słowacji. Podejrzewam, że to była główna przyczyna, dla której komisja się zgodziła o przesunięcie wejścia w życie o rok, no ale to jest tylko rok.
Tak, my też mamy swoje wyliczenia i stąd też nasze działania, które mają ten ETS wyeliminować z wejścia w życie. No przypomnę, że na ETS rozgadzał się pan premier Morawiecki i rząd PiSu, więc myślę, że...
ETS 2, bo ETS pierwszy to tam jeszcze jest inna historia i on zaczął obowiązywać mniej więcej wtedy, kiedy myśmy wchodzili do Unii Europejskiej.
No to tym gorzej, panie redaktorze, no bo ja nie wyobrażam sobie, żeby chociażby poprzez te liczby, które pan przytacza, można było się zgodzić na taki mechanizm i my się na niego nie zgadzamy i mówimy to wyraźnie w Unii Europejskiej. Dzisiaj jest to odłożone tymczasowo, a horyzontalnie będziemy dążyć do tego, żeby ten mechanizm wyeliminować, bo uważam, że...
Ale chwileczkę, to znaczy nawet wyeliminować, polityce... czyli co? Kompletnie go skasować, żeby go nie było, czy co z nim zrobić?
Tak, no mechanizm ETS-u uważam, że w warstwie społeczno-gospodarczej nie służy Polsce i nie służy polskiej gospodarce, polskiemu przemysłowi, również temu energochłonnemu. Wiemy jak...
Ale to pan się posuwa jeszcze dalej, bo pan mówi teraz o ETS-ie w ogóle.
To w ogóle o ETS-ie, tak? Że ten mechanizm jest... wiadomo, polityka energetyczna i inwestycje z nią związane, czy w ogóle polityka klimatyczna w kontekście emisji, generalnie sensu można się w tym doszukiwać, tak? Rozkładając to na czynniki pierwsze. Natomiast nie kosztem obywatela i nie kosztem europejskiej gospodarki, nie kosztem polskiej gospodarki, nie kosztem, powiedziałbym, w dzisiejszych czasach, w których jesteśmy, tych geopolitycznych i też nastawieniem na zbrojenia, nastawieniem na obronę, również wydatkowaniem tych środków na mechanizm ETS-u i tej emisyjności tak zwanej, który właściwie przeczy tym inwestycjom, które są dokonywane chociażby w zbrojenia, w obronność. Te wszystkie mechanizmy europejskie, które dziś są na agendzie, chociażby SAFE i wydatkowanie środków w tym kontekście, mechanizm obronności i bezpieczeństwa.
Czyli, że po prostu lepiej by te pieniądze było wydać na obronę, niż wydać je na uprawnienia do emisji.
A zdecydowanie.
No to bardzo mnie cieszy takie stanowisko, bo ja się tu z panem zgadzam stuprocentowo, tylko zastanawiam się, jakie my mamy praktyczne możliwości działania. Na razie udało nam się tylko jeden z tych systemów, ten, który ma dopiero wejść w życie, przełożyć o rok. No ale wiadomo, że są kraje w Unii Europejskiej, które bardzo chcą, żeby ETS2 wszedł. No, na przykład Dania, która ma w tej chwili prezydencję, jest zdecydowanym zwolennikiem wejścia w życie ETS2. Tam pieniądze ze sprzedaży tych uprawnień są podzielone. Część pójdzie na ten specjalny fundusz, który ma niby złagodzić skutki, no ale część nadal będą otrzymywały budżety krajów członkowskich, więc niektóre kraje sobie to już też powpisywały w swoje budżety. Co my z tym możemy zrobić?
Czy po to jesteśmy w Unii Europejskiej i po to jesteśmy jej członkiem, również jak pozostałych 27 krajów, żeby no, wpływać na unijną legislację. Na początku pan redaktor zauważył, że nie może być tak, że czy czasami jest tak, że politykę w ministerstwach kreują nie wiem, dyrektorzy albo pracownicy. No to też nie pozwólmy, żeby w Unii Europejskiej urzędnicy europejscy kreowali politykę europejską, często nie wiedząc o różnych uwarunkowaniach, które są w poszczególnych krajach w kontekście konkretnych gospodarek, a może wiedząc, ale jednak realizując agendę, która niekoniecznie musi nam sprzyjać, na pewno nie nam w tym momencie jako Polsce, jako tego kraju, który jest na wschodniej flance NATO.
To jest bardzo szczytny postulat, tylko że panie ministrze, mamy to, co mamy i mamy kwestię głosowania większościowego. Tutaj już nie możemy zresztą złożyć weta, bo ten mechanizm został zatwierdzony. Dlatego pytam konkretnie, czy rząd ma jakiś konkretny plan na to, co dalej zrobić?
No, szukać sojuszników na pewno w Europie Środkowo-Wschodniej.
A kogo by pan wskazał jako sojusznika potencjalnego w tej sprawie?
Ja bym wskazał wszystkich naszych sąsiadów, Czechy, Słowację, ale myślę, że biorąc pod uwagę stan dzisiejszej gospodarki niemieckiej, również Niemców, ale też myślę i inne kraje, również te południowe. No Skandynawia pewnie tutaj trochę, tak jak zresztą pan redaktor zauważył, ma odmienne stanowisko, no ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takiej większości szukać po to, żeby Unia Europejska była Unią państw członkowskich i żebyśmy byli jej częścią jako niezależny podmiot, ale taki, który również kreuje politykę po tej stronie Europy, na wschodniej flance NATO, bo myślę, że w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej jest to niezwykle istotne i to my jako Polska dzisiaj jesteśmy na pierwszej linii frontu tak naprawdę.
Powiem panu szczerze, że to nie brzmi jak jakiś bardzo konkretny plan. A pani minister Henik-Kloska podziela pańskie podejście do tej sprawy?
Nie wiem. Natomiast...
Pan brzmi tak dosyć, muszę powiedzieć, radykalnie na tle generalnego stanowiska tej koalicji.
A czy radykalnie? Ja bym powiedział, że realnie, panie redaktorze, bo faktycznie ten cały ETS jest w tej chwili w domenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska i to oni powinni wychodzić z pewnymi inicjatywami również do Komisji Europejskiej. Oczywiście plan energetyczny, wszystkie inwestycje, które dokonujemy i w odnawialne źródła energii, i w energetykę atomową, która przed nami, ten local content, również w tym kontekście jest bardzo ważny. Czy to też wiatraki na lądzie, na morzu, fotowoltaika, to wszystko jest w naszych planach, w naszych dokumentach strategicznych, w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu, w polityce energetycznej państwa, którą będziemy aktualizować w przyszłym roku. Natomiast to wszystko musi się odbywać zgodnie z polską racją stanu i nie kosztem polskiej gospodarki. I podkreślę to jeszcze raz. Dzisiejsze problemy chociażby przemysłu energochłonnego czy stalowego, również tak ważnego w kontekście polskiego przemysłu, ale też obronności. To przecież premier Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że te kwestie hutnictwa stali będą ważne dla zbrojeniówki, że część górnictwa może pracować w sektorze zbrojeniowym. To wszystko jest system naczyń połączonych.
Sejm uchwalił implementację do polskiego prawa tak zwanego cła węglowego, czyli CBAM, która będzie powodowała, że między innymi stal importowana z krajów, gdzie się ją produkuje, z emisją dwutlenku węgla będzie obłożona specjalnym cłem, które ma wyrównać koszt produkcji w Unii Europejskiej ze wszelkimi opłatami, w tym ETS, a tej stali importowanej. Przedsiębiorcy się bardzo skarżą nie tylko na sam ten system, ale też na to, że on wymaga jakichś podobno horrendalnej biurokracji z opisywaniem każdego transportu, pochodzenia każdego transportu tych surowców, które będą objęte tym cłem. Pan uważa, że ten mechanizm ma sens, nie ma sensu? Jakie jest pana zdanie?
Znaczy, cła przede wszystkim muszą być nakładane na import z krajów spoza Unii Europejskiej. Dzisiaj już Parlament Europejski zwrócił się do Komisji w tej sprawie, żeby nakładać cła, ograniczać kontyngent, bo to faktycznie rodzi duże problemy z punktu widzenia nie tylko zresztą przemysłu stalowego, ale pewnie i innych. Więc to się dzieje. Są różne mechanizmy wypracowywane. Mamy stworzony również w Ministerstwie Energii zespół dotyczący wsparcia dla przemysłu energochłonnego i tam również wypracowujemy pewne pomysły, oczywiście z przedstawicielami tegoż przemysłu, na to, żeby być może też wprowadzić pewne ulgi w przyszłym roku, o czym pewnie w niedługim czasie, bo to jest kwestia również pewnych ustaleń z ministrem finansów.
Powiedział pan o miejscu farm wiatrowych na morzu w naszej polityce czy planie energetycznym. Nie wiem, czy trafił pan na taki artykuł, który w ostatnich dniach robi dużą karierę, opublikowany na portalu Science Advances. To jest artykuł naukowy pięciu autorów, którzy zbadali oddziaływanie farm wiatrowych na wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i doszli do wniosku, że nie tylko mają one bardzo negatywny wpływ na środowisko, ale również poprzez przechwytywanie wiatru bardzo negatywnie wpływają na warunki atmosferyczne, czy nawet na klimat, powodują również, że, jak tutaj piszą, powierzchnia morza ociepla się od 0,3 do 0,4 stopnia Celsjusza. No, ja to przeczytałem, podkreślam, jest to artykuł naukowy, to nie jest jakaś publicystyka, i zaczynam się zastanawiać, do czego to wszystko wprowadzi. Skoro nagle się okazuje, że jedna z najbardziej podobno wydajnych gałęzi energetyki gdzieś tam brnie, właściwie daje efekt odmienny od oczekiwanego. Z drugiej strony są też inne powody. Szwecja, jak wiadomo, odchodzi od budowy farm wiatrowych, bo podobno mają one przeszkadzać w operowaniu lotnictwu wojskowemu i stanowić zagrożenie dla obronności.
No, tu jest duży nacisk, jeśli chodzi o Szwecję, chociażby na energetykę atomową również, tak? Na reaktory.
Oni rzeczywiście mają dużą część miksu energetycznego z atomu.
Tak.
Nawet sprzedają tę energię Duńczykom.
Ten duży atom, ale też ten mały w postaci SMR-ów. Tutaj też, myślę, będziemy chcieli czerpać z tych doświadczeń, bo przypomnę, że oprócz dużych reaktorów atomowych interesują nas te mniejsze SMR-y i to jest również nasz plan. Natomiast co do wiatraków, tutaj oczywiście te na lądzie w kontekście inwestycyjnym chociażby, czy tego tak zwanego local contentu, gdzie tych komponentów od polskich przedsiębiorców jest w tej chwili około 60%. Dzisiaj powiedziałbym, są bardziej rozbudowane również w kontekście takim inwestycyjnym niż te na morzu, bo tam, jako że to jest taki trochę, powiedziałbym, biznes schodzący, to tam jest tego 20%. Natomiast co do tych kwestii środowiskowych, powiem tak, jeśli chodzi o produkcję energii, no to oczywiście to jest zbadane i to ma na przyszłość w takim kontekście horyzontalnym ogromny sens. Natomiast
prezes PGE mówi, że podobno to jest zupełnie nieopłacalne. Obecny prezes PGE.
No to musiałbym z tą opinią się zmierzyć. Natomiast faktycznie może jakaś koalicja się zawiązała na rzecz jednego źródła energii kosztem drugiego. Natomiast ważne jest, myślę, żeby jednak dywersyfikować te źródła i też, żeby tę różnorodność technologiczną zachować, bo podobnie zresztą jest cały czas z węglem i z kopalniami. No tam ta nasza strategia od węgla do atomu jest wciąż aktualna i ta umowa społeczna, która jest no, częścią tego, również obowiązuje. Natomiast
to umowa, którą PiS zawarł.
Tak, dokładnie. Bo to była umowa z 2020 roku. Pewnie wskutek różnych, powiedziałbym, doświadczeń czy różnych kopalni w zakresie od tego, jak one funkcjonują w tej chwili, pewnie by trzeba było do tej umowy zajrzeć i się jej przyjrzeć, czy tam te daty się zgadzają i czy jest wszystko okej. Okay. Natomiast tak, to była umowa podpisana w roku 2020 i to już za rządów PiSu sporo tych kopalni zostało zlikwidowanych, ale my dzisiaj stworzyliśmy ustawę, już jest po pierwszym czytaniu, zresztą referowałem ją osobiście w Sejmie, która z jednej strony zachowuje tę sprawiedliwość społeczną, powiedzmy, sprawiedliwą transformację względem regionów górniczych, względem również zawodu górnika, czy tych zawodów około górniczych, a z drugiej też jest odpowiedzią na chociażby problem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie no tutaj nie ma zagrożenia likwidacji, bo wiemy, jak jest to ważny podmiot z punktu widzenia polskiej gospodarki, więc no tutaj robimy wszystko, żeby tę płynność JSW zachować i żeby ona mogła no dalej być ważną częścią polskiego przemysłu.
Dobrze pan o tym powiedział, bo to rzeczywiście jest bardzo żywy temat, ale nie mniej żywym tematem i budzącym może nawet większe emocje jest to, ile zapłacimy w przyszłym roku za prąd. Pojawiają się takie informacje, że to może być nawet o 50% więcej. Ja tutaj mówię o odbiorcach indywidualnych, bo odbiorcy biznesowi będą mieli prawdopodobnie jeszcze gorszą sytuację. No i tak, z jednej strony nasz miks energetyczny jest coraz bardziej urozmaicony, coraz więcej odnawialne źródła energii w nim zajmują miejsca i to niby ma być ta tania energia, a z drugiej strony co roku płacimy większe rachunki za prąd. Ja tutaj mówię o taryfach, które już zostały przez Urząd Regulacji Energetyki zatwierdzone, czyli wiemy, że one już takie będą. To nie jest poziom postulatów operatorów, tylko poziom już zatwierdzonych taryf.
Znaczy my z URE rozmawiamy na ten temat i dzisiaj stoimy na stanowisku, że w kontekście energii również dla gospodarstw domowych, że ta energia nie będzie droższa, powiedziałbym, w takim... nie będzie droższa po prostu, bo jak spojrzymy jakby na rachunek za prąd i za te opłaty, które tam są niektóre...
Mają wzrosnąć stałe opłaty. Opłata kogeneracyjna, opłata mocowa, przede wszystkim te dwie.
No właśnie. Tutaj pewnie też warto powiedzieć o projekcie prezydenckim, który został złożony i tam 33% mniejsze rachunki. No ja też mogę to napisać na kartce, że 50% mniejsze rachunki. Tylko no są pewne realia, które no, mówią o tym, że takiej na przykład opłaty dystrybucyjnej no, nie można zlikwidować. Nie można jej zlikwidować, bo ta opłata dystrybucyjna to są inwestycje właśnie w sieci chociażby dystrybucyjne i przesyłowe, co ma pozwolić podłączyć odnawialne źródła energii, a co jest dzisiaj największym problemem.
Dobrze, ale
również w kontekście tych odnawialnych gazów, jak biogaz czy biometan.
Projekt pana prezydenta zostawmy, on i tak nie przejdzie, żaden projekt pana prezydenta w tym Sejmie nie przejdzie. To nie ma o czym mówić w ogóle, ale wy rządzicie, dlatego moje pytanie brzmi, o ile będzie ten wzrost energii? Pan mówi, że cen energii. Pan mówi, że tego wzrostu nie będzie, no ale...
Zakładam, że go nie będzie.
No ale ja czytam tutaj, że wzrost dotyczący ceny opłaty mocowej będzie 0,14 zł za każdą kilowatogodzinę na 0,21 zł za każdą kilowatogodzinę, a z kolei stawka opłaty kogeneracyjnej, która odpowiada za jakiś tam nowoczesny sposób wytwarzania energii, rzekomo mniej groźny dla klimatu, ma wynieść zamiast 3 zł za megawatogodzinę 4,36 za megawatogodzinę. No to jak prąd może nie podrożeć, skoro tu są konkretne dane dotyczące wzrostów cen?
Rozmawiamy o tym również z URE i szukamy rozwiązań, żeby tak nie było. Natomiast w przypadku...
Ale to są zatwierdzone taryfy już. To co URE może teraz zrobić?
No, w przypadku opłaty dystrybucyjnej, no to jest no, tam z 2 do 4 zł średnio na przykład, tak? To zwiększenie, które tam ma inwestować te sieci dystrybucyjne i przesyłowe. Opłata mocowa, no to też jest ważna część, powiedziałbym, rachunku de facto, bo ona nas zabezpiecza także na wypadek, powiedziałbym, różnych okoliczności
przyszłych. To jest taka opłata dotycząca rynku, stojąca za tak zwanym rynkiem energii, ale z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, emeryta, dajmy na to, nie ma znaczenia, czy to jest opłata dotycząca rynku energii, czy rynku warzyw, jedno. On widzi, że mu podrożało i dla niego to jest problem.
Oczywiście, więc na razie o tym nie rozmawiamy, że podrożało, bo nie podrożało i zakładam, że tak też będzie. Natomiast jak spojrzymy na, powiedziałbym, kwestię lepszego dobra i gorszego dobra i przez to, co zadziało się nie tak dawno w Hiszpanii, gdzie w ogóle wszystko wysiadło i w ogóle nie było prądu i to sparaliżowało życie wszystkich tamtejszych mieszkańców, no musimy też szukać pewnych rozwiązań i zabezpieczać się jako kraj na wypadek tego typu przypadków, bo one nie są odosobnione, panie redaktorze. A proszę zobaczyć, jak jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o...
Czytał pan, panie ministrze, wyjaśnienia naukowców, dlaczego doszło do tego blackoutu w Hiszpanii?
No, jest raport, ale on jeszcze nie jest, powiedziałbym, taki rządowy, oficjalny, który
z tego, co ja czytałem, tam były dwa problemy. To znaczy bardzo duża ilość energii generowana przez źródła odnawialne, które mają inną charakterystykę niż źródła konwencjonalne, plus wąskie gardło przez Pireneje. I te dwa czynniki razem dały taki efekt, jaki dały.
No więc oficjalnego rządowego raportu jeszcze nie widziałem. Natomiast my już staramy się wychodzić temu naprzeciw i wspólnie z polskimi sieciami elektroenergetycznymi opracowaliśmy pakiet antyblackoutowy, który również właśnie no, będzie chciał wyjść naprzeciw temu, co się stało w Hiszpanii i zabezpieczać właśnie mocowo poprzez przesył, poprzez linię również nas, tak? W kontekście ale chociażby tych OZE.
Chciałbym jeszcze ustalić, żeby to było jasne dla naszych widzów i słuchaczy. Czyli pan mówi, że energia nie podrożeje, czy też pan mówi, że są prowadzone rozmowy z URE, które mogą doprowadzić do tego, że energia nie podrożeje?
Powiedziałbym, że na dzień dzisiejszy i jedno i drugie, bo codziennie rozmawiamy z URE, żeby znaleźć tutaj dobre rozwiązania, a jeśli te dobre rozwiązania się znajdą, no to będzie skutkować tym, że nie podrożeje.
A jak się nie znajdą?
Takiego scenariusza nie zakładam.
No to tak zawsze można powiedzieć, ale przecież taki scenariusz też jest.
Panie redaktorze, już mamy dzisiaj 20 któryś tam listopada, tak? Więc do końca roku miesiąc i od 1 stycznia się przekonamy, jak wyglądają nasze rachunki.
No to nasi widzowie mogą wrócić do tej rozmowy w styczniu i zobaczymy, jak będzie. Kilka dni temu w Radiu RDC powiedział pan: nic o nas, bez nas, Polska powinna mieć wpływ na warunki pokoju. Oczywiście tu zmieniam już temat, bo mówimy teraz o sytuacji wokół Ukrainy. No ale jak ja słyszę polityka, który mówi: musimy, powinniśmy, no to od razu wiem, że to jest kompletnie beztreściowa wypowiedź, bo nic z tego kompletnie nie wynika. To raczej należałoby się zastanowić, dlaczego jest tak, że Polska się kompletnie nie liczy w tych negocjacjach. Czy pan ma jakąś tezę? Jak do tego doszło, że ani nie jesteśmy uwzględniani przez Amerykanów w prowadzonych przez nich rozmowach, ani nie jesteśmy uwzględniani przez najważniejsze europejskie kraje w prowadzonych przez nie rozmowach, już pomijając to, że te rozmowy nie są specjalnie istotne moim zdaniem, no ale toczą się w Genewie, były i też nas tam nie było, więc co byśmy zrobili źle?
Czy ja uważam, że się liczymy. Natomiast sam pan redaktor powiedział, że one nie są specjalnie istotne. Może dlatego nie było nas w jednym czy drugim miejscu. Natomiast mówiąc poważnie, uważam, że się bardzo liczymy, bo...
Ale w jaki sposób?
Mamy nie tylko silną pozycję w Europie, w Unii Europejskiej.
Panie ministrze, no na czym ta pozycja polega, skoro ledwo udało nam się doprowadzić do przełożenia ETS-2 o rok, a w sprawie Ukrainy nie zostaliśmy zaproszeni do stołu przez prezydentów Macrona i kanclerza Merca?
A chociażby, że 1/3 z funduszy w ogóle na europejską obronność SAFE przypadła Polsce.
Ale panie ministrze, przecież to jest kredyt. Przecież to jest kredyt, którego na przykład Niemcy nie wzięli, bo Niemcy będą w ramach tego programu sprzedawali nam za europejskie pieniądze broń, które to pieniądze wrócą po prostu do Niemców. No to nie jest świadectwo naszego znaczenia w Unii Europejskiej.
Moim zdaniem tak nie będzie. I to z jednej strony jest świadectwo naszego znaczenia, a z drugiej też to, że my jako państwo europejskie i to, które jest najsilniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej, jesteśmy najbliższym, najlepszym sojusznikiem właśnie Stanów Zjednoczonych.
Dlatego Stany Zjednoczone nie zapytały nas o nic, zanim przedstawiły Rosję.
Mamy znakomite relacje, wciąż zakupy, wciąż wymiany.
Znakomite relacje to chyba nie dzięki członkom obecnego rządu.
Oj, prezes Kosiniak-Kamysz, pan premier, minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz ma znakomite relacje z szefem Pentagonu, Pitem Hexetem, spotykają się bardzo...
Śmieję się, bo nie ma to jak pochwalić swojego szefa przy okazji.
Ale mówię prawdę, panie redaktorze. Więc naprawdę...
Nie, to dobrze oczywiście.
Naprawdę Kosiniak-Kamysz jest dzisiaj naszym wielkim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych i myślę, że to widać, bo
no dobrze, ale panie ministrze, to rzeczywiście nie wnikam, być może tak jest, to mnie cieszy, oczywiście oby mieli panowie jak najlepsze relacje, ale wracam do tego, co pan powiedział w Radiu RDC, nie ma nas tam, nie ma nas, nie zostaliśmy zapytani o Stany Zjednoczone w żadnej sprawie, mimo że, jeśli wierzyć oczywiście przeciekom medialnym, były tam co najmniej dwa punkty dotyczące Polski. Jeden ten o stacjonowaniu myśliwców, drugi dotyczący wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Też nas dotyczący. Nikt nas o to nie zapytał i Europejczycy nas nie zaprosili. No, panie ministrze, nie może pan bronić tezy, że to jest świadectwo naszego dużego znaczenia.
To znaczy, wiemy jakim przywódcą jest prezydent Donald Trump.
Jakim?
On lubi, żeby było wszystko, powiedziałbym, pod jego dyktando i stąd też pewnie wymyślił sobie, że to on będzie jedynym, który ten plan, powiedzmy, ułoży. Natomiast jeśli chodzi o sam plan i to, że nic o nas bez nas, no to faktycznie na pewne punkty tego planu nie możemy się zgodzić, bo po pierwsze nic o nas bez nas, a po drugie no punkty...
Panie ministrze, my się nie zgodzimy, no i co? I kogo to obejdzie?
A po drugie...
Nie zgodzimy się, powiemy co? Nie zgadzamy się. A prezydent Trump powie, o nie, Polska się nie zgadza. Modyfikujemy ten plan zgodnie z życzeniami Polski.
Panie redaktorze, jeśli to doprowadziłoby do tego, że jutro się wojna skończy, że nikt nie zginie, że żadna infrastruktura nie zostanie zniszczona, czy to krytyczna, czy to, nie wiem, szkoły, szpitale, przedszkola, domy. To super. To ja w ogóle podpisuję się pod tym obiema rękami. Natomiast jak widzę punkty, nie wiem, dotyczące zmniejszenia liczebności armii, albo żeby się zobowiązać, że się nie wejdzie do NATO, no to to rodzi pytania, co za 3 miesiące, co za pół roku, co za rok. Czy Rosja...
A 600 tysięcy to jest bardzo dużo wojska. To jest znacznie więcej, niż było przewidziane w pierwszym planie pokojowym z marca 2022 roku.
Tak, ale to nie znaczy, że no, trzeba się zobowiązywać, że nie wiem, na tym koniec, albo że się ograniczamy i nie będziemy no, ale, nic tak... robić. No w tych czasach będąc być pacyfistą, będąc, tak powiem, Ukraińcem, być pacyfistą, będąc obok Rosji, no to też z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa chyba nie jest dobre.
A wie pan, ilu Ukraińców według sondażu Gallupa z sierpnia tego roku opowiada się za jak najszybszym zakończeniem walk w drodze negocjacji? 68%.
No właśnie.
Czyli zdecydowana większość, to dokładnie proporcje się zamieniły w stosunku do tego, jak było na początku
no tak,
wojny.
Tak, no i ja też o tym mówię, no bo któż chce, żeby jego najbliżsi ginęli i żeby jego majątek niszczał z dnia na dzień? No
czyli generalnie rzecz biorąc, pan raczej jest zwolennikiem tego, żeby ta wojna się zakończyła w drodze negocjacji.
No oczywiście, że tak. Żeby się zakończyła. Tylko nie kosztem Ukrainy i nie kosztem
ale jakiś koszt
polskiego Ukraina, również bezpieczeństwa.
Jakiś tak? koszt Ukraina musi ponieść, no bo wiadomo, że przecież jak są negocjacje, to obie strony coś muszą dostać. Ukraina dostaje spokój, który jest jej bardzo potrzebny do tego, żeby się odbudowywać, no ale Rosja też coś musi dostać.
No i tak jak nic o nas bez nas, jeśli chodzi o Polskę, tak nic o nas bez nas, jeśli chodzi o Ukrainę, bo z punktu widzenia no, chociażby prawa międzynarodowego, no, przecież suwerenność terytorialna jest jednym z podstawowych warunków w ogóle bycia częścią społeczności międzynarodowej, więc no, Ukraina musi tutaj przedstawić swoje wyraźne stanowisko i wtedy też będziemy się do tego odnosić. A tak jak mówię, z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, bezpieczna Ukraina to także polska racja stanu.
Tam się pojawił ten punkt wśród tych 28 punktów, no teraz już podobno jest ich mniej. Powiedzmy sobie szczerze, że też mówimy o przeciekach medialnych, no ale pojawił się ten punkt dotyczący przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej plus takie sformułowanie, że przed przystąpieniem Ukraina uzyska preferencyjne warunki dostępu do unijnego rynku. Jakie jest w ogóle pańskie zdanie na temat przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej? No i też tej drugiej części tego zdania. Faktem jest, że Ukraina już ma w dużej mierze te preferencyjne warunki. Ja nie odnotowałem w polskiej debacie publicznej w ogóle żadnej dyskusji na temat tego, czy przystąpienie Ukrainy do Unii jest dla nas korzystne, czy nie. Duża część klasy politycznej przyjęła to jako dogmat. Czy to jest stanowisko, które pan podziela, czy może ma pan inne?
Przystąpienie do Unii Europejskiej jest obwarowane wieloma wymaganiami, które również Polska przed 20 laty musiała spełnić i przystąpienie do tegoż gremium jest dla każdego na równych warunkach, chociażby przez kwestie systemu prawa, niezależnych instytucji, ale też wielu, wielu innych czynników, kryteriów kopenhaskich, tak zwanych. Przed Ukrainą daleka droga ku temu. Kiedyś wierzę, że to będzie możliwe. Natomiast na dzisiaj, na listopad czy grudzień roku 2025, no jest to po prostu niemożliwe.
A jak pan ocenia te rozwiązania teoretycznie tymczasowe, które zostały przyjęte zresztą stosunkowo niedawno, po tym jak wygasły poprzednie, dotyczące dostępu Ukrainy do wspólnego rynku. Czy to jest ok, czy to nam w jakiś sposób zagraża?
Pewnie by trzeba było tutaj na czynniki pierwsze to rozłożyć. Natomiast, no, tak jak mówię, dostęp do unijnego rynku powinien być na równych zasadach i nie kosztem poszczególnych grup społecznych również. Czy to polskich, czy to innych krajów. Oczywiście wspieranie, czy to w kontekście militarnym, czy w jakimkolwiek innym, jest zupełnie osobną kwestią i to należy robić. Natomiast też nie może być tak, że kosztem polskiego przedsiębiorcy, czy polskiego rolnika, no gdzieś tam te preferencje są stosowane.
To jeszcze ostatni wątek naszej rozmowy, to co być może najbardziej będzie panu odpowiadało, czyli kwestie partyjne, bo pan tu już parę razy tak pochwalił waszego prezesa wybranego niedawno.
Niedawno, 98%
tak,
głosów.
Tak, po raz kolejny też mi zaimponował ten wynik, prawie 100%, no ale ja to odczytuję tak, że członkowie PSL są zadowoleni z dotychczasowego kursu, a ten kurs jest, no ja bym powiedział, chyba ryzykowny, bo tak, no nie daje wam jakichś wielkich sukcesów sondażowych. Najnowsze dwa sondaże OGB 2,68, United Service 3%, oba mocno pod progiem. Niedawno poparliście ustawę kasującą hodowle futrzarskie w Polsce. Poparliście propozycję ustawy o związkach partnerskich, która się tam dla niepoznaki ma nazywać teraz o związkach nieformalnych.
Nie, to jest ustawa o, to jest o statusie osoby najbliższej.
No to o statusie osoby najbliższej. Tak czy owak, jak zwał, wiadomo o co w niej chodzi. Można odnieść wrażenie, że coraz bardziej się stajecie taką wicekoalicją obywatelską. Czy to jest właściwy kierunek dla partii, która uważała się za dziedzica tradycji ludowej, PSL-owskiej, witosowskiej, konserwatywnej?
Mamy swoją podmiotowość. Jesteśmy polskim stronnictwem ludowym. Jeśli chodzi o premiera Kosiniaka-Kamysza, on od 2015 roku wyprowadził nas na prostą, nie tylko w kwestiach, powiedziałbym, tych finansowych, ale również wizerunkowych. Dzięki również, albo przede wszystkim PSL-owi udało się PiS od władzy odsunąć w roku 2023.
Natomiast, panie redaktorze, 8,3%.
Natomiast co do sondaży, one były dla nas nigdy niezbyt sprzyjające. Nie wiem, z czego to wynikało. Czy powiedziałbym, grupa reprezentatywna jest jakaś w takim miejscu, gdzie jest mniej głosujących na PSL, czy wynika to z jakichś innych kwestii. Natomiast wielokrotnie przed wyborami sondaże pokazywały, że PSL nie wchodzi do parlamentu, a później no, dziwnym trafem ma około 10%, albo tak jak ostatnio wspólnie z koalicjantami jako Trzecia Droga ponad 14, prawie 15. Więc robimy swoje. Dzisiaj odpowiadamy za bardzo ważne obszary państwa, bo jest to obronność, jest to rolnictwo, jest to energia właśnie, jest to infrastruktura. Także żywią, bronią, gospodarują i budują i będziemy to robić.
Ale właśnie tak średnio. Pan nie jest posłem, co prawda, więc no nie mogę pana zapytać, jak pan głosował w sprawie ustawy, która ma zlikwidować hodowlę futerkową, no ale to są też rolnicy, formalnie rzecz biorąc. Jesteśmy drugim krajem po Chinach, jeżeli chodzi o wielkość produkcji futer w tej chwili na świecie. No, jeżeli zostaną zlikwidowane hodowle futrzarskie w Polsce, to oczywiście przejmą je inne kraje. Na przykład Duńczycy, którzy swoją hodowlę reanimowali po tym, jak najpierw w czasie COVID-u ją całkowicie tam zaorali, ale potem ją reanimowali. Również Grecy mają w Europie hodowlę, również Finowie mają hodowlę, no, Stany Zjednoczone, Białoruś, Ukraina także. Jaki to ma sens? Dlaczego wyście zagłosowali za tą ustawą?
To jest obwarowane wieloma, powiedziałbym, kruczkami. Jest tam też okres przejściowy. Jest to skonsultowane też ze środowiskiem. Także.
Ale dlaczego zagłosowaliście za? No bo tak, rzeczywiście te rzeczy tam są, takie szczątkowe odszkodowania na wniosek, tak, który może być odrzucony, a najpierw musi być zbadany. Nic tam się nie dzieje automatycznie. Ja czytałem tę ustawę. No ale dlaczego w ogóle? No bo PSL, Partia Rolników, tu mówimy o rolnikach, bo formalnie jest to dział rolnictwa, ta hodowla, i wy głosujecie za likwidacją działu rolnictwa. Ja tego nie rozumiem.
Czy to nie jest stricte, trzeba powiedzieć, działalność rolnicza, powiedziałbym, natomiast...
Ale tak to jest klasyfikowane, to są formalnie rolnicy.
Natomiast jest to, tak jak powiedziałem, przekonsultowane.
Ale dlaczego, panie ministrze, okej, przekonsultowane, dobra, niech będzie, ale dlaczego zagłosowaliście za?
Znaczy, taka była decyzja ugrupowania i posłowie no, w swojej, powiedziałbym, swoim znakomitym doświadczeniu wiedzieli, co robią. No, myślę, że jak któregoś tutaj z panów posłów kiedyś pan redaktor zaprosi, to pewnie bardzo dobrze odpowie na to pytanie.
Okej. Czy można wnioskować z wypowiedzi pana prezesa, po raz kolejny prezesa, że PSL na pewno zamierza iść do wyborów samodzielnie? Bo cały czas komentatorzy się zastanawiają, jak z tym będzie. Pan Donald Tusk na pewno chce doprowadzić, a przynajmniej można tak przypuszczać, do tego, żeby powstał jeden blok. Sądzi pewnie, że to mu da więcej głosów, większą ewentualnie premię w związku z systemem wyborczym. No ale PSL, jak rozumiem, jeżeli dobrze rozumiem pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, deklaruje, że będzie szedł do wyborów samodzielnie, tak? Czy to jest dobra interpretacja?
Tak, deklarowaliśmy to przed kongresem PSL-u, tak również to deklarowaliśmy i prezes deklarował podczas kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego i nic nie wskazuje na to, żeby się to miało zmienić. Jedna lista kiedyś już stworzona była, ona nie przyniosła rezultatu i my jako odrębny podmiot mający swoje 130 lat tradycji mamy swoje postulaty, swój program i tak jak mówię, wielką odpowiedzialność za państwo, które realizujemy i na dzisiaj idziemy do wyborów samodzielnie.
Bardzo dziękuję panie ministrze. Moim gościem w programie Warzecha Kontra był wiceminister energii, pan Konrad Wojnarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję
bardzo, dobrego dnia.
A to był program Warzecha Kontra. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.